Historia z wężem i jabłkiem ze szkółki niedzielnej to chyba jest, wiesz, najbardziej niezrozumiany tekst starożytności, z jakim w ogóle mamy do czynienia.
Zdecydowanie. Większość z nas ma w głowie taki, powiedzmy, bardzo spłycony obraz.
Otóż to. Taka komiksowa bajka o zerwaniu zakazanego owocu, po którym ludzie nagle orientują się, że mają jakąś seksualność i zaczynają się strasznie wstydzić.
Tak, to prawda. A kiedy zdejmiemy te wszystkie, wiesz, te kulturowe naleciałości i spojrzymy na surowy tekst, to uderza nas, po prostu niesamowita znajomość ludzkiej natury.
Mhm. I właśnie dlatego w dzisiejszej analizie bierzemy ten materiał pod lupę. Udowodnimy, że pod tą popularną warstwą kryje się mega precyzyjny, psychologiczny wręcz zapis tego, jak działa manipulacja.
Dokładnie tak. Opieramy się tu na niezwykle dogłębnej i bardzo ciekawej analizie teologicznej, a mianowicie na 12 wykładzie autorstwa Roberta Van Noya.
Zgadza się.
Ten materiał w absolutnie fenomenalny sposób rozkłada na czynniki pierwsze całą tę, dynamikę trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, bo to nie jest zwykła opowieść o złamaniu arbitralnej zasady.
No właśnie.
To jest studium powolnej, systematycznej erozji zaufania.
Naszą misją na dziś jest rozebranie tego mechanizmu. Chcemy zobaczyć, jak krok po kroku upada ludzki umysł i dlaczego wstyd, ten sam, którego tak bardzo chcemy się dziś pozbyć, jest w sumie jedynym, co chroni nas przed zniszczeniem się nawzajem.
Tak, to jest potężny temat.
Więc przejdźmy do konkretów, bo to studium kapitulacji, ten cały starożytny schemat, zaczyna się strasznie niepozornie. Wąż przecież nie wchodzi do ogrodu, machając flagą buntu.
Absolutnie nie.
On rzuca jedno, wydawałoby się, niewinne pytanie. Czy Bóg naprawdę powiedział, że nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew? To jest ten pierwszy krok, prawda? Zasianie wątpliwości.
Zgadza się. Ta początkowa strategia, to jest po prostu arcydzieło manipulacji. Wąż nie atakuje bezpośrednio samego Boga, bo to by, to wywołałoby natychmiastową reakcję obronną.
Od razu zapaliłaby się czerwona lampka.
Dokładnie. Więc on po prostu prosi o doprecyzowanie zasad. Ale pod spodem tego rzekomo neutralnego pytania kryje się bardzo toksyczna implikacja.
Mhm. Jaka?
Sugestia brzmi mniej więcej tak. Czy to w ogóle możliwe, że Bóg nałożył na was tak dziwaczne ograniczenie? Przecież to takie nieszkodliwe. Ukryty podtekst ma na celu zmienić to, jak człowiek w ogóle postrzega charakter Boga.
Aha, czyli podważa jego dobre intencje.
Właśnie. Skoro odmawia on czegoś tak błahego, może wcale nie ma na uwadze najwyższego dobra swoich stworzeń. To jest pierwszy krok, podkopanie wiary w dobre intencje drugiej strony.
I to uderzenie natychmiast wywołuje reakcję, co widać w drugim kroku tej kapitulacji. Bo kiedy wczytamy się w odpowiedź Ewy, to już widać, że w jej umyśle zaczyna się dziać coś mocno niepokojącego.
O tak, zdecydowanie.
Z pozoru niby broni Bożego nakazu, tłumaczy wężowi, że mogą jeść owoce z innych drzew, ale z tego jednego w środku ogrodu nie wolno im jeść. Ale, i to jest kluczowe, dodaje słowa, ani go dotykać.
Mhm. Których tam wcześniej nie było.
No właśnie. W oryginalnym nakazie nie ma słowa o dotykaniu. To jest ewidentne wyostrzenie zakazu przez Ewę. I jak przygotowywałam się do tej analizy, pomyślałam sobie od razu o dynamice z, ze zbuntowanym nastolatkiem.
O, to jest świetna analogia. Wykład zresztą trochę w tę stronę idzie.
Prawda. Kiedy nałożysz na nastolatka jakąś zasadę, powiedzmy, wracaj do domu przed 22:00 i on jest sfrustrowany, to co robi? W rozmowie z kolegami prawie na pewno tę zasadę wyolbrzymi. Powie coś w stylu, moi rodzice to tyrani, po 20:00 nie wolno mi nawet oddychać we własnym pokoju.
Jasne.
To wyostrzenie zakazu jest tak naprawdę formą, wentyrowania irytacji. Poczucia bycia niesprawiedliwie ograniczanym.
I ta nastoletnia frustracja idealnie, po prostu perfekcyjnie obrazuje mechanizm, który się tu uruchomił. Dodanie słów o niedotykaniu zdradza urazę. Ziarno węża wykiełkowało.
Mhm.
Ewa zaczyna podświadomie postrzegać Boga jako kogoś zbyt surowego. Zasada, która jeszcze przed chwilą ich chroniła, nagle staje się takim uwierającym jarzmem. Kiedy człowiek sam wyolbrzymia zakazy, pokazuje, że stracił zaufanie.
Czyli wąż osiągnął swój pierwszy cel. Sprawił, że poczuła się pokrzywdzona. I wtedy w kroku trzecim uderza z całą mocą. Całkowicie porzuca subtelności i mówi wprost. Na pewno nie umrzecie.
Tak, zdejmuje maskę.
To jest bezpośrednie oskarżenie Boga o kłamstwo. Bóg zapowiadał śmierć, wąż mówi, że to bójda. Ale zwróć uwagę, to uderzenie w prawdomówność pada dopiero teraz. Gdyby wąż zaczął od tego, Ewa by uciekła, nie?
Na 100%. Ale skoro zdążył już zasugerować egoistyczne motywy, to nazwanie Boga kłamcą wydaje się teraz, no wiesz, całkiem logicznym rozwinięciem.
Zgadza się.
Kiedy podważymy czyjeś intencje, podważenie jego słów to już jest formalność. Wąż niszczy absolutny fundament wiary w dobroć Boga. Skoro Bóg nie chce ich dobra, no to logiczne, że używa gróźb bez pokrycia, żeby trzymać ich w ignorancji. Autorytet upada.
I to nas płynnie prowadzi do sekcji drugiej, do samej trucizny półprawd. Skoro Bóg to rzekomo kłamca, który coś ukrywa, no to sam owoc nabiera nowego, magnetycznego znaczenia. Krok czwarty. Wąż serwuje główną pokusę. Mówi, że gdy zjedzą, otworzą się im oczy i będą jak Bóg, znając dobro i zło. I tutaj muszę, po prostu muszę wejść w rolę adwokata diabła, tym razem dosłownie.
Śmiało to jest konieczne, żeby to dobrze zrozumieć.
No bo spójrzmy na to z perspektywy współczesnego człowieka. Pragnienie wiedzy, chęć rozróżniania dobra od zła, przecież to brzmi szlachetnie. Dążenie do oświecenia to jest u nas cnota. Dlaczego to konkretne pragnienie wiedzy jest przedstawione jako ta mroczna, destrukcyjna pokusa?
Odpowiedź leży w naturze tej manipulacji. To jest potężna półprawda. Półprawdy są zawsze gorsze niż zwykłe kłamstwa.
Bo trudniej je zdemaskować.
Właśnie. Zawierają pierwiastek realności. Zresztą z tekstu wynika jasno z Księgi Rodzajów w wersecie 22, że technicznie rzecz biorąc, oczy faktycznie im się otworzyły.
O, czyli wąż nie kłamał w 100%.
Nie kłamał co do faktu, że coś się zmieni, ale kłamał co do istoty tej zmiany. Nie chodziło o to, że oni, podnoszą swoje IQ albo zaczną lepiej rozumieć filozofię. Chodziło o uzurpację. O krok piąty. Przejęcie autonomii.
Czyli to nie było dążenie do mądrości, tylko do bycia najwyższym sędzią?
W rzeczy samej. Poznanie dobra i zła w tym kontekście to roszczenie sobie prawa do bycia absolutnym arbitrem. To odrzucenie normy stwórcy i powiedzenie, teraz to my ustalamy zasady.
Wow.
My definiujemy, co jest dobre, a co złe. To definicja całkowitej autonomii, która w świecie stworzonym przez kogoś innego jest po prostu otwartym buntem, a nie tam niewinnym poszukiwaniem wiedzy.
A więc chodzi o kontrolę. I wykład Van Noya w genialny sposób pokazuje, że ten bunt uderzył w każdą możliwą stronę ludzkiej natury. Autor przywołuje tu świetne powiązanie z Nowym Testamentem, z pierwszym listem Jana.
Tak, z pierwszym listem Jana, 2:16.
Dokładnie. Gdzie mowa o trzech wymiarach pożądliwości, które pchają człowieka do buntu. Jak to się ma do Ewy i tego drzewa?
No to zbiega się tam po prostu jak perfekcyjna burza psychologiczna. Autor wykładu wyjaśnia to na trzech płaszczyznach. Pierwszy wymiar to pożądliwość ciała, czyli aspekt czysto zmysłowy. Ewa widzi, że owoc jest dobry do jedzenia.
Czyli wykorzystanie naszych najbardziej podstawowych fizycznych apetytów.
Zwykły punkt zaczepienia. Drugi wymiar to pożądliwość oczu. Aspekt estetyczny, powiedzmy, konsumpcyjny. Drzewo jest miłe dla oka. Pragniesz czegoś tylko dlatego, że dobrze wygląda.
Kupujemy oczami, prawda? Nic się nie zmieniło.
Dokładnie. No i ten trzeci, najgorszy, pycha życia. Czyli ten aspekt intelektualny. Owoc jest pożądany do zdobycia mądrości. To jest ta duma, wiesz, pragnienie władzy i stania się samowystarczalnym.
Więc to nie chodziło o to, że jabłko było chrupiące i smaczne. To był po prostu w pełni zintegrowany atak na ciało, na zmysł estetyczny i na samo ego człowieka. Iluzja niezależności.
Pełen pakiet, tak.
I to rodzi kolejne bardzo krytyczne pytanie z naszej analizy. Kiedy, tak z psychologicznego punktu widzenia, ten upadek faktycznie się dokonał. Zazwyczaj myślimy, że wtedy, gdy ugryzła ten owoc, prawda?
No, to jest to popularne wyobrażenie.
Ale materiał źródłowy, który zgłębiamy, przywołuje myśl teologa Johna Murraya. I on sugeruje coś zupełnie innego, co mnie totalnie zaskoczyło. Według niego grzech narodził się w umyśle dużo wcześniej.
Zgadza się. Teoria Murraya rzuca zupełnie nowe światło na ten proces. Według niego upadkiem nie było fizyczne zjedzenie, ale ten moment, kiedy Ewa zaczęła sympatycznie rozważać te sugestie.
Zamiast je od razu odrzucić.
Właśnie. Słyszysz otwarty atak naprawdę. Co powinieneś zrobić? Odwrócić się na pięcie. A ona zaczyna, wiesz, wchodzi w dialog, waży argumenty, myśli. A może on ma trochę racji?
Czyli to przyzwolenie na to, żeby w ogóle wątpić, było wewnętrzną kapitulacją. Fizyczny akt zjedzenia to już tylko formalność, tak?
Dokładnie. Wola człowieka poddała się w umyśle. I co gorsza, historia idzie dalej. Mamy szósty krok.
Tak, moment bez powrotu. Ewa podaje owoc Adamowi. I z wykładu wypływa tu bardzo, mocna obserwacja. Wciągnęła w to osobę, która ją kochała.
Murray dodaje tu ważną rzecz. Uderzenie w mężczyznę okazało się niezwykle skuteczne, bo przyszło przez kobietę, którą kochała i szanował.
Co oczywiście w żaden sposób, i to materiał podkreśla, nie zdejmuje z niego odpowiedzialności.
Oczywiście, że nie zdejmuje, ale pokazuje to mechanizm, jak łatwo upadamy przez nasze najbliższe relacje. No i kiedy Adam też to robi, proces jest zakończony i wtedy, bam.
Rezultat spada jak grom z jasnego nieba, szokująca nagłość. Werset 7 mówi, że otwierają im się oczy i widzą swoją nagość.
Kontrast jest wręcz uderzający. Kuszenie to był powolny, subtelny proces, ale konsekwencje uderzyły w nich w ułamku sekundy.
I tu musimy się na chwilę zatrzymać, bo z tą nagością narosło chyba najwięcej mitów. Kiedy ludzie czytają, że poznali, że są nadzy i spletli sobie liście, od razu włącza się skojarzenie oparte na takiej obyczajowości.
Mm-hmm. Przebudzenie seksualne, prawda?
Dokładnie. Myślą, okej? Okay? Uświadomili sobie swoją seksualność, nagle uznali, że seks to coś brudnego, co trzeba ukryć. Proszę cię, wykorzystując nasz dzisiejszy materiał, rozwiejmy ten mit kategorycznie.
Z ogromną przyjemnością. Zresztą Robert Van Noy w swoim wykładzie absolutnie to odrzuca. Przecież nakaz bądźcie płodni i rozmnażajcie się pojawił się przed upadkiem.
Czyli seksualność była z definicji czysta i dobra od samego początku.
Oczywiście. Ten wstyd, który nagle poczuli, wiesz, z powodu nagości, to nie ma absolutnie nic wspólnego z seksem samym w sobie.
To o co chodziło z tą nagością?
To była pierwsza fizyczna oznaka zniszczonej relacji, alienacji. Zanim zdecydowali się na bunt, żyli w pełnej harmonii, byli transparentni. Żadnych ukrytych motywów, czysta ufność, brak ryzyka zranienia.
Byli jednością.
Byli jednością. Ale decydując się na autonomię, co z definicji, prawda, oznacza postawienie własnego ego, własnego ja w centrum wszechświata, wpuścili do swojej natury egoizm.
Aha, czyli jedność pękła, stali się, wiesz, jakby dwiema oddzielnymi wyspami?
Dokładnie. Otwierają im się oczy i nagle widzą to zepsucie. Nagość, która do tej pory była naturalna, nagle staje się symbolem po prostu koszmarnej bezbronności.
Bo zorientowali się, że partner może ich wykorzystać.
Zrozumieli, że ich nowe umysły skażone egoizmem są zdolne do krzywdzenia. Nie byli już dla siebie bezpieczni. Wstyd nie dotyczył ciał, on dotyczył utraty bezpiecznej relacji.
Wow, to wiesz, to całkowicie zmienia optykę. Skoro nagość i ten wstyd to symbole wewnętrznej alienacji, no to spróbujmy rozebrać naturę tego wstydu głębiej. Nasze źródło nazywa go wprost odruchem powiązanym z nowym poczuciem winy.
Odruch to tu słowo klucz.
No bo spójrz, autor przypomina, że od tamtej pory upadła ludzka natura ma tę paskudną skłonność do wyzysku drugiego człowieka. Co Biblia potem pokazuje na przykładzie Noego, gdzie nagość ojca jest przez syna potraktowana jako narzędzie głębokiego pohańbienia.
Tak, zjawisko to staje się szczególnie niebezpieczne w sferze, nazwijmy to właśnie seksualnej, i w sferze władzy.
I to mi podsunęło podczas czytania taką analogię. Gospodarz, Wstyd w tym nowym świecie działa trochę tak jak ból fizyczny. Zgodzisz się?
O, to bardzo celne. Rozwiń to.
Pomyślmy o tym. Nikt nie lubi bólu, prawda? Z natury jest to okropne doznanie. Ale kiedy zbliżasz rękę do gorącego pieca, to ten ból, to nieprzyjemne doznanie sprawia, że odskakujesz.
Mhm. Ratuje twoje ciało.
Gdybyśmy nie czuli bólu, spłonęlibyśmy żywcem, w ogóle tego nie rejestrując. Fizyczny ból to paradoksalnie wielkie błogosławieństwo. Z tej analizy wynika, że wstyd to jest taki właśnie emocjonalny ból, który chroni nas przed moralnym poparzeniem.
I to jest, to idealnie podsumowuje argument teologiczny, który przedstawia Van Noy. Wstyd to mechanizm obronny.
Czyli nie kara.
Nie. W świecie pełnym egoistów, chętnych do zaspokajania swoich potrzeb kosztem innych, zwłaszcza w sferze cielesnej, gdzie ryzyko uprzedmiotowienia jest olbrzymie, brak wstydu doprowadziłby do brutalnej eksploatacji najsłabszych.
Totalnej anarchii.
Tak. Bezwstydność w tym upadłym stanie rzecz jasna sprzyjałaby zwykłemu wykorzystaniu drugiego człowieka. Dlatego ubranie, to które Bóg w końcu szyje im w tym rozdziale z jakichś skór, nie jest karą.
To co to jest?
To jest swoista pierwsza pomoc z nieba, miłosierdzie. Ubranie tworzy barierę, zachowuje pewien dystans potrzebny do tego, by zmusić nas do szacunku i chronić naszą godność.
Niesamowite. Ubranie jako tarcza przed ludzkim egoizmem. To jest genialne. Ale wiesz, skoro potrzebujemy tego pancerza, tego powiedzmy wstydu, żeby przetrwać, to rodzi się pytanie.
Jakie?
Czy my jesteśmy na niego skazani już na zawsze? Czy w relacjach z drugim człowiekiem zawsze musimy funkcjonować w tym trybie obronnym?
I tu nasz wykład wlewa wiesz, fantastyczny wręcz promyk nadziei. Bo chociaż funkcjonujemy w tym skażonym, upadłym świecie i, no, realizm każe być ostrożnym, to ten autor wspomina o znaczeniu prawdziwej miłości.
Czyli nie mówimy tu o jakimś przelotnym romansie?
Nie, nie. Mówimy o miłości biblijnej, ofiarnej, pełnej oddania i, co ważne w tekście, pragnienia posłuszeństwa Bogu. Szczególnie w kontekście małżeństwa, kiedy dwie osoby budują relację opartą na głębokim zaufaniu i chęci służenia tej drugiej osobie, potrzeba ukrywania się po prostu blednie.
Wstyd ustępuje.
Tak. Tam, gdzie całkowicie znika egoizm i ryzyko wykorzystania, te mechanizmy obronne w postaci wstydu mogą powoli opadać. I choć autor zastrzega, że, no wiesz, nigdy nie będzie to idealne w 100%.
Bo ciągle mamy swoje wady.
Prawda. Ale jednak pozwala to znacząco zbliżyć się do tego stanu sprzed upadku. Z Księgi Rodzaju 2, 25, gdzie byli nadzy, a wcale nie odczuwali wstydu, bo po prostu nie mieli się czego bać.
Wstyd znika tam, gdzie znika niebezpieczeństwa. O, rany. To jest niesamowicie mocne przesłanie. I powoli zbliżając się do końca naszej analizy, spróbujmy zebrać ten potężny ładunek wiedzy, jaki wyciągnęłyśmy z tego tekstu. Zobaczyliśmy cały bardzo mroczny cykl tej kapitulacji. Od zasiania podejrzliwości wobec intencji Boga.
Przez wyolbrzymienie zakazów przez Ewę.
Po otwarte kłamstwa węże, te półprawdy o zdobywaniu wiedzy i władzy, aż wreszcie po sam akt, który nie był wyzwoleniem, tylko tragicznym przejęciem kontroli, autonomią.
I to wszystko, ta błędna droga, doprowadziła ich nie do wolności, tylko do głębokiej, przerażającej wręcz alienacji, uświadomienia sobie własnego egoizmu i w konsekwencji nagłego pojawienia się wstydu.
Tak. I na koniec, w ramach podsumowania, chciałabym zostawić nas wszystkich, no, całą naszą społeczność, z pewną prowokacyjną myślą, taką, nad którą zdecydowanie warto samodzielnie pomyśleć już po wyłączeniu tej analizy, wykraczając trochę poza materiał w stronę naszej współczesności.
Bardzo chętnie, o czym myślisz?
Skoro z teologicznego punktu widzenia wstyd i to pierwsze fizyczne ubranie pojawiły się w świecie celowo, jako taki absolutnie niezbędny mechanizm obronny przed wyzyskiem.
Taki nasz alarm przeciwpożarowy.
Dokładnie, ten alarm. To w jakim świetle stawia to obecne bardzo głośne trendy w naszej kulturze? Żyjemy w czasach, w których mamy tak silne parcie na całkowite wyeliminowanie zjawiska wstydu z przestrzeni publicznej. Mówi się nam, że każdy wstyd jest toksyczny, zły.
Tak, kultura totalnej bezwstydności.
Zastanówmy się więc dzisiaj nad tym głęboko. Czy forsując takie odrzucenie wstydu, my faktycznie jako ludzkość odzyskujemy naszą cudowną rajską niewinność, pokazując, że wreszcie nie mamy przed sobą nic do ukrycia.
Czy może
wyłączamy wszystkie najważniejsze alarmy przeciwpożarowe w wielkim, betonowym bloku, w którym w każdym korytarzu nadal potwornie dymi od ludzkiego egoizmu? Z tym intrygującym pytaniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Wam za to wspólne zgłębianie fascynujących starożytnych paradoksów. I oczywiście słyszymy się przy kolejnej dogłębnej analizie.
Do usłyszenia.